Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces.
Poradnik Sukces. Na naszej antenie witamy panią Elżbietę Baumgartner. Dzień dobry pani Elu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry naszym słuchaczom.
I przypominamy wszystkim oczywiście o stronie internetowej poradniksukces.com, gdzie można znaleźć wiele pożytecznych informacji, o których też bardzo często mówimy, publikacji pani Eli. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości, ma jakieś zagadnienia, prosimy wysłać do nas wiadomość, zadzwonić. Można odsłuchać też archiwalne programy na stronie polskieradio.com, a my dzisiaj zaczynamy nasz nowy program. Zaczniemy może od często poruszanej kwestii, co zrobić, żeby przepisać mieszkanie na córkę czy syna. I tutaj mamy pytanie od pana Jarka. Wszystkie pani porady są bardzo profesjonalne, dlatego aby nie błądzić i szukać i opierać się na wielu opiniach, czy może mi pani poradzić, w jaki sposób najlepiej przepisać kondominium na moją pełnoletnią córkę? Kondominium kupiłem 8 lat temu. Od czego zacząć? Jak uniknąć dużych podatków? Dziękuję serdecznie. Przesyłam gorące pozdrowienia. To pan Jarek.
Bardzo mi miło, panie Jarku, słyszeć takie sympatyczne słowa. Wyjaśnię, że mówi pan o przepisaniu nieruchomości, a przepisać nieruchomość to znaczy dokonać darowizny tej nieruchomości. Dom czy mieszkanie typu kondominium przekazuje się drugiej osobie przy pomocy dokumentu, który tutaj w Stanach nazywa się deed. Jest to akt własności. I to jest proces dosyć szybki, prosty, ale powinien pan znać konsekwencje jego, dlatego że po udzieleniu tej darowizny pan straci wszelką kontrolę nad swoim mieszkaniem. Ponadto jest pan zainteresowany pomniejszeniem kosztów, no absolutnie się nie dziwię. Może pan to zrobić sam, chociaż raczej polecam pomoc prawnika. Gdyby chciał pan to zrobić sam, to bierze pan z urzędu Register of Deeds w swoim powiecie, bierze pan formularz. Przeważnie jest to Quick Claim Deed, ale są inne również formularze, trzeba wiedzieć, który wybrać. Wypełnia pan ten dokument, na którym pan po prostu przekazuje własność nowemu właścicielowi, w tym przypadku pana córce. Pan podpisuje ten dokument w obecności notariusza, daje pan ten dokument córce i ona rejestruje ten dokument, ten deed w powiecie, gdzie jest usytuowana nieruchomość jako nowa właścicielka. Znajdzie pan instrukcję na sieci, raczej sugerowałabym, żeby pan trochę poszperał. Może pan wpisać w Google how to transfer a house deed to a family member, coś takiego. Normalnie w prostym języku. Ale powtórzę, ja nie jestem prawnikiem i chociaż proces ten jest nieskomplikowany, sugeruję, żeby pan posłużył się pomocą prawnika, dlatego że w końcu oddanie domu to poważna sprawa.
To ja jeszcze dopytam w takim razie. Pan Jarek obawia się też podatków, pani Elżbieto. Jak one wyglądają w jego sytuacji?
A no tak, pan Jarek przecież pytał o podatki, więc już wyjaśniam. Podatki dla pana i dla córki są żadne. Przepis jest taki, że jeżeli pan daje darowiznę wartości 16 tysięcy albo więcej, to się zgłasza na formularzu 709. No a to mieszkanie będzie warte no, o wiele, wiele więcej. Więc fakt dokonania tej darowizny pan zgłasza na tym formularzu 709. Dołącza pan go do normalnego zeznania podatkowego. To panu wyjaśni tę kwestię księgowy. Córka natomiast podatku teraz nie zapłaci żadnego, ale powinna być świadoma, że zapłaci podatek kapitałowy po sprzedaży tego kondominium i to zapłaci więcej tego podatku, capital gain tax, niż gdyby to kondominium pan zostawił jej w spadku. I dlatego trzeba się dobrze zastanowić, czy warto oddać mieszkanie, czy raczej zostawić w spadku. Tutaj dam przykład. Powiedzmy, że pan to mieszkanie kupił 8 lat temu, no powiedzmy za 100 tysięcy dolarów. Oddaje pan teraz, gdy to mieszkanie jest warte powiedzmy 150 tysięcy. Córka potrzyma to mieszkanie kilka lat, kilkanaście, sprzeda za 200 tysięcy dolarów. I wtedy zapłaci podatek kapitałowy, capital gain tax, od kwoty sprzedaży minus podstawa, pana podstawa podatkowa. Podstawa podatkowa to jest ta kwota, którą pan zapłacił pierwotnie za to mieszkanie, czyli 200 minus 100 tysięcy równa się 100 tysięcy. Zysk córki będzie wynosił 100 tysięcy dolarów. No, podatek jest znaczny, wynosi 15% capital gain tax, ale córka może uniknąć tego podatku, gdyby mieszkała w tym mieszkaniu co najmniej 2 lata w ostatnich 5 latach. Sugeruję, żeby pan sięgnął po moją książkę pod tytułem Planowanie spadkowe. Wyjaśniam te kwestie tam bardzo dokładnie.
Panie Elżbieto, przejdźmy w takim razie do pytania od pana Kazika. Podobne pytanie. Mieszkam w mieszkaniu co-op. Słyszałem, że po śmierci rodzina może mieć kłopoty z przejęciem nieruchomości. Dlatego chciałbym przepisać to mieszkanie na syna, żeby był spokój. Byłem w administracji osiedla, powiedziano mi, że o to trudno. Tłumaczyli, ale ja niewiele zrozumiałem po angielsku. Jak mogę przepisać mieszkanie na syna?
No, może syn by zadzwonił do zarządu koapu i porozmawiał. Zakładam, że syn mówi po angielsku płynnie. Ale panie Kaziku, muszę wyjaśnić, że przekazanie koapu robi się zupełnie inaczej niż przekazanie domu albo kondominium. Dom albo kondominium to jest nieruchomość. Pan posiada konkretną działkę, konkretne mury i tak dalej. Natomiast co-op, czyli cooperative, to jest rodzaj spółdzielni mieszkaniowej i właściciel cooperative nie ma konkretnej nieruchomości, lecz posiada udziały korporacji, czyli shares. I te udziały korporacji uprawniają go do użytkowania lokalu i wspólnych pomieszczeń czy wspólnych terenów. We własnym domu pan może robić, co pan chce, ale w kondominium, czyli w koapie, może pan robić tylko to, na co zezwala wewnętrzny regulamin. I trzeba o tym pamiętać. Czy pan może dopisać syna do aktu własności tego koapu? To zależy od wewnętrznego regulaminu koapu albo od decyzji rady nadzorczej, czyli zarządu, co-op board. I przeważnie, powiem panu z doświadczenia, że przeważnie zarząd nie godzi się na dopisanie osoby, która w lokalu nie mieszka. Gdyby syn mieszkał, to zanim zamieszka, to zarząd koapu musi go zatwierdzić i to się nazywa procesem dopuszczenia. Dlatego, że jako współwłaściciel, syn podejmuje pewne obowiązki, przede wszystkim finansowe, więc tak jak gdy pan kupował ten koap przed laty, był pan zatwierdzony przez board, tak samo musiałby być zatwierdzony syn. I potem po zatwierdzeniu syna jako nowego współwłaściciela tego koapu i lokatora, prawnik spółdzielni musi przygotować nowy certyfikat własności, nową umowę dzierżawy i to się wiąże też z dodatkowymi kosztami. Dlatego też sugeruję, żeby pan koniecznie poprosił o pomoc prawnika, jeżeli rzeczywiście pan chce dopisać syna do aktu własności, do certyfikatu własności tego koapu. Być może okaże się to niemożliwe. Niech syn rozmawia z zarządem koapu.
Przechodzimy do pytania od pana Andrzeja. Mam do pani jedno pytanie, to znaczy Pytań jest dużo, ale zamówiłem dwie książki i myślę, że ta lektura rozwieje mi wiele wątpliwości, ale zanim to się stanie, chciałbym się dowiedzieć, czy będąc na zielonej karcie, a więc nie będąc obywatelem USA, po osiągnięciu pełnego wieku emerytalnego, czyli 67 lat, otrzymam pełne świadczenia z Social Security.
Tak, panie Andrzeju. Tak, oczywiście. Obywatel, tak jak i stały rezydent, mają takie same uprawnienia, jeśli chodzi o emerytury czy renty Social Security, pobierane tak w Stanach, jak i w Polsce. Więc na dobrą sprawę, to jeśli chodzi o Social Security, nie ma znaczenia, czy pan ma stały pobyt, czy ma pan obywatelstwo.
Przechodzimy do pytania od pana Mariusza. Mam 68 lat, 8 lat pracy legalnej w Polsce. Do kogo mam się zwrócić, aby mi załatwił łączoną emeryturę w Polsce?
Łączoną emeryturę w Polsce? No ja nie przypuszczam, żeby panu należała się emerytura łączona w Polsce, bo emerytura łączona to jest takie określenie niezupełnie precyzyjne. Jest to emerytura naliczona na podstawie okresów łączonych pracy w Polsce i w Stanach, ale łączone emerytury przysługują tylko osobom urodzonym przed 49 rokiem. Pan jest młodszy, wobec tego niezależnie od liczby lat pracy w Polsce należy się panu normalna emerytura. Króciutko pan pracował, emerytura polska będzie malutka, ale parę groszy, ale się wszystko liczy. Teraz do kogo się zwrócić? No, po emeryturę z ZUS-u zwraca się pan do ZUS-u, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, i to pan może zrobić albo osobiście przy okazji wizyty w Polsce, może pan to zrobić pocztą, może pan to zrobić przez pełnomocnika, nawet można to zrobić na sieci, jeżeli ma się odpowiednie tam już ustawienia. Sugeruję, żeby pan sięgnął po moją książkę Emerytura Polska i Amerykańska, a dokładnie wyjaśniam te kwestie. Jeżeli w przyszłości zamierza pan wrócić do Polski, to polecam książkę Emerytura Remigranta w Polsce. Jeszcze tylko może dorzucę, że niech pan pamięta, że fakt pobierania polskiej emerytury może spowodować redukcję emerytury amerykańskiej tytułem tego przykrego Windfall Elimination Provision.
Pytanie od pana Stanisława. Od października 2020 roku, po ukończeniu 68 lat, pobieram Social Security. Od maja 2022 biorę też polską emeryturę. Czy ja powinienem zgłosić ten fakt do Social Security Administration, czy zgłasza to ZUS, czy biuro w Warszawie? Dziękuję za pomoc. Mam parę pani książek, ale kupionych 5 lat temu. Może coś się zmieniło w przepisach? Pyta pan Stanisław.
Tak, przepisy się zmieniają, ale w sam raz na ten temat to nic się nie zmieniło. Książki uaktualniam co rok, teraz pracuję właśnie nad wersją większości swoich książek na rok 2023, ale w kwestii emerytur to zasadnicze zmiany żadne nie nastąpiły. Więc panie Stanisławie, ZUS nie zgłasza do Social Security faktu, że pan bierze emeryturę ZUS. To pan ma ten obowiązek i zna pan konsekwencje. Konsekwencją jest właśnie redukcja pana emerytury Social Security o ten przykry WEP, jeżeli pan pracował w Stanach krócej niż 30 lat, zarabiając poniżej tak zwanych znaczących zarobków. I właśnie tę kwestię opisuję dokładnie w książkach, które pan już ma.
Przechodzimy do pytania od pani Kasi. Urodziłam 4 dzieci, mam 60 lat, mieszkam trochę w Stanach, trochę w Polsce. Czy należy mi się emerytura matczyna 4+?
Tak, emerytura, mama 4+, prawda, matczyna emerytura. Więc to nie jest w zasadzie emerytura, to jest taki zasiłek, ale już tłumaczę, na czym to polega. Więc to jest oficjalnie, to świadczenie nazywa się rodzicielskie świadczenie uzupełniające, potocznie zwane matczyną emeryturą. To nie zależy ono od lat pracy, jest społecznym zasiłkiem dla najbardziej potrzebujących starszych rodziców, którzy wychowali co najmniej 4 dzieci. Ta matczyna emerytura należy się ona również dla uprawnionych ojców. Ona wynosi tyle, ile emerytura minimalna. Teraz tam, nie wiem, 1300 zł, ale żeby dostać tę matczyną emeryturę, to trzeba spełnić kilka warunków i one są następujące, czyli urodzić, wychować co najmniej czwórkę dzieci, mieć ukończone 60 lat, mieszkać w Polsce i przez co najmniej 10 lat mieć w Polsce tak zwany ośrodek interesów życiowych i płacić tam podatki. Również trzeba mieć polskie obywatelstwo albo prawo pobytu. I tutaj jest ważna rzecz, że nie można mieć emerytury albo żadnego innego przychodu w wysokości przekraczającej najniższą polską emeryturę, czyli 1200-1300 zł. I teraz jeżeli przyjrzymy się sytuacji pani Kasi, ona spełnia większość tych warunków, ukończyła 60 lat, urodziła, wychowała czwórkę dzieci, ale ma polskie obywatelstwo, prawda? Ale po pierwsze nie mieszka w Polsce na stałe, i po drugie, na pewno ma inne przychody przekraczające minimalną emeryturę w Polsce, bo z czegoś musi w Stanach żyć, prawda? Także pani Kasiu, obawiam się, że pani ta emerytura matczyna no, się niestety nie należy.
Przechodzimy do kolejnych pytań. Pytanie od pana Andrzeja, naszego słuchacza. Czy osoba otrzyma prawo do świadczeń Social Security, jeżeli ma przepracowane i rozliczone podatkowo 40 kwartałów podczas jej nielegalnego pobytu? Przybyła do Stanów w roku 2000, posiada Social Security od 2002 roku, teraz czeka na zieloną kartę. Jest sponsorowana przez córkę obywatelkę USA.
Tak, panie Andrzeju, ma pan prawo do świadczeń, no, malutkich co prawda, Social Security, po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale zanim nie zalegalizuje pan swojego statusu, to emeryturę tę pan może odebrać tylko w Polsce. Ten nielegalny status nie przeszkadza w nabyciu uprawnień emerytalnych, jeżeli płacił pan składki na dobry numer Social Security, wydany przed rokiem 2004, ale wydaje mi się, że pan ten warunek spełnia. Nielegalny status również uniemożliwia otrzymanie ubezpieczenia Medicare, czyli nie dość, że nie możemy pobierać świadczeń Social Security w Stanach, tylko w Polsce, to nie dostaniemy tutaj też ubezpieczenia Medicare.
Pytanie od pani Reni. Nie mam legalnego statusu, ale mam dobry numer Social Security wydany w 1999 roku. Nie mam też konta w polskim banku. Jedna pani, która pomaga ludziom w składaniu podań, powiedziała, żeby nie ubiegać się o emeryturę w Stanach, bo mogą mi odmówić i wtedy tego nawet konsulat nie odkręci. Co pani o tym myśli?
No zgadzam się z tą panią, co do tego, że osoba bez statusu powinna raczej złożyć wniosek o emeryturę w konsulacie w Polsce, w biurze świadczeń federalnych przy konsulacie czy przy ambasadzie, i to z kilku powodów. Bo po pierwsze, pracownicy biura świadczeń federalnych znają przepisy i nie będą opowiadali głupot, tak jak niektórzy pracownicy Social Security. Ponadto, no, pisze pani, że nie ma pani konta w banku polskim, no to jak pani wróci do Polski, to pani sobie to konto otworzy. A po trzecie, i tak pani musi się zgłosić do konsulatu, żeby potwierdzić powrót do Polski, bo inaczej nie wypłacą pani tej pani emerytury tutaj w Stanach. A jeszcze po czwarte, weźmie pani z konsulatu zaświadczenie o tym, że pani płaci podatek w Stanach, bo będą Social Security będzie pani potrącało 25,5%. I wtedy z tym zaświadczeniem, jak pani pójdzie do banku, gdzie będzie wpływała emerytura Social Security, to polski bank nie będzie potrącał pani zaliczek podatkowych. Natomiast, pani Reniu, nie zgadzam się z tą panią, o której pani mówi, co do tego, że urzędnik może arbitralnie odmówić emerytury tutaj w Stanach i jak odmówi, to nawet konsulat tego nie odkręci. No, to nie jest zupełnie tak, dlatego że emerytura się albo należy według przepisów, albo się nie należy. A gdy się należy, to nie dlatego, że tak się wydaje urzędnikowi, tylko dlatego, że takie są regulacje. Jeżeli pani dostanie odmowę i pani się z tą odmową nie będzie zgadzała, to pani po prostu składa wniosek o odwołanie, reconsideration, i to pani może zrobić zarówno w Stanach, jak i w Polsce.
No to przejdźmy w takim razie, Pani Elżbieto. Jeszcze zdążymy pewnie przeczytać pytanie od Pani Eweliny. Sprzedaliśmy z mężem dom, w którym mieszkaliśmy 20 lat, żeby przenieść się do mieszkania, które na starsze lata będzie nam łatwiej utrzymać. Gdy po closingu zaniosłam do banku certyfikowany czek na 270 tysięcy dolarów, Pani w okienku skomentowała, że zapłacę dużo podatków. Nie daje mi to spokoju. Ile podatków przyjdzie mi zapłacić? Ani agent, ani prawnik nic mi o tym nie mówił. Przed laty zapłaciliśmy za ten dom 80 tysięcy.
Oj, Pani Ewelino, według mnie nie zapłaci Pani żadnych podatków. Z tego, co Pani napisała, wynika, że spełnia Pani warunki do otrzymania zwolnienia po sprzedaży domu. To zwolnienie wynosi 250 tysięcy zysku dla osoby jednej, dla małżeństw pół miliona. Pół miliona dla Pani i męża zysku po sprzedaży domu jest wolny od podatków, jeżeli mieszkali Państwo w tym domu przez 2 lata w ostatnich 5. Więc komentarz tej Pani w okienku no, nie był stosowny. Niech się Pani zupełnie nie przejmuje. Nie zapłaci Pani ani złotówki podatku capital gain po sprzedaży, od zysku po sprzedaży domu.
No to jeszcze pytanie od Pani Agaty. Zdążymy. Kuzyn wybiera się do Stanów, by odwiedzić nas na święta. Ma jeszcze ważną 10-letnią wizę turystyczną, wydaną mu w 2015 roku. Teraz Polska należy do ruchu bezwizowego. Czy kuzyn powinien postarać się o to pozwolenie na wjazd i STA?
Nie. Kuzyn nie musi się starać o to pozwolenie ESTA i STA. Dlatego, że ciągle ma ważną wizę i instrukcje na internecie wyraźnie mówią, że jeżeli ktoś ma ważną wizę turystyczną, to nie musi się starać o to zezwolenie wjazdu w tym elektronicznym systemie autoryzacji podróży. Przypomnę, że to zezwolenie na wjazd do Stanów uzyskuje się na sieci, drukuje się na swojej drukarce. Ta zgoda, no tam chyba, nie pamiętam ile, jakieś grosze. Ta zgoda na wjazd jest ważna przez 2 lata, ale raz jeszcze powtórzę, że pozwolenie to nie jest potrzebne osobom mającym wydane wcześniej wizy turystyczne i ciągle jeszcze ważne.
I to wszystko w naszym dzisiejszym programie. Poradnik Sukces, jak zawsze w poniedziałki o tej porze, spotkanie z panią Elżbietą Baumgartner, ekspertką do spraw domowych finansów i autorką publikacji, które przypominamy, zawsze można znaleźć na stronie poradniksukces.com. Pani Elżbieto, ja dziękuję pani za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia już za tydzień.
Do usłyszenia.
Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. Każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030. Ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces.